Rozdział pierwszy. Transpersonalność. Jaka jest rola coacha? Jak stary jest coaching? Jak rozumieć proces coachingowy? Czym są zasoby w coachingu? Jaka jest prawdziwa i sprawcza moc pytań? Jak rozumieć ego? Czym jest inteligencja emocjonalna? Czym jest inteligencja duchowa? Co to jest psychosynteza? Czym jest coaching transpersonalny? Wyobraź sobie jaskinię, gdzieś daleko, dajmy na to, w jakichś niebosiężnych górach. W jaskini siedzi wiekowy mistrz. Ma skupione, spokojne spojrzenie, utkwione gdzieś w nieokreślonej przestrzeni. Obok niego, również w skupieniu, siedzą jego uczniowie. Nagle ciszę przerywa jeden z nich. Mistrzu, kim powinienem się stać? Zamknij oczy i zobacz oczyma wyobraźni siebie za 10 lat, odpowiada spokojnie mistrz. Właśnie tym powinieneś się stać. Ale jak to zrobić? Jak się stać tym, kim chce? Nie daje za wygraną uczeń. Widzisz jeszcze tę osobę, którą będziesz za 10 lat? Pyta mistrz. Tak, wciąż ją widzę. To zapytaj ją, jak tego dokonała. Jak stała się tym, kim jest? Kończy mistrz i w jaskini zapada cisza. Opowieść prowokuje do postawienia kilku pytań. Pierwszy z nich brzmi, kto udzielił uczniowi właściwych odpowiedzi? Czy uczynił to mistrz? Czy to uczeń sam w sobie znalazł odpowiedź? Jeśli zatem mistrz nie odpowiedział na żadne pytanie, to powinniśmy zapytać, po co temu uczniowi mistrz? Jaka jest rola mistrza, skoro nie udziela odpowiedzi? Jeśli uczeń zna odpowiedzi na nurtujące go pytania, to przecież mógłby sam sobie ich udzielić i nie musiałby nikogo pytać. Owszem. Dlaczego w takim razie tego nie zrobił? Dlaczego zapytał mistrza, zamiast zapytać samego siebie? No właśnie, tu pojawia się jedno z podstawowych zagadnień niniejszej książki. Czy rzeczywiście potrzebujesz coacha? Odpowiedź jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Bo udzielenie odpowiedzi jest ściśle związane z jedną zmienną, z czasem. A właściwie, by być bardziej precyzyjnym, jest nią świadomość ucznia w czasie. W jaskini, zanim zadał pytanie, mistrz był mu potrzebny, potem już nie. Zatem mistrz jest jednocześnie potrzebny i niepotrzebny. Jest potrzebny, by zainicjować zmianę i przestaje być potrzebny, kiedy zmiana następuje. Kiedy uczeń rusza własną drogą ku własnej przyszłości, by stać się kimś z własnych wyobrażeń. Ale zanim wrócimy do ucznia, zwróćmy uwagę na rolę, jaką odegrał mistrz. Otóż nie zrobił nic specjalnego. Nie wskazał żadnej drogi, nie udzielił żadnej odpowiedzi. Ograniczył się do zadania kilku pytań. Z drugiej strony były to właściwe pytania, postawione we właściwym czasie. Co więcej, pytania mistrza miały tylko jeden cel – znaleźć rozwiązanie dla ucznia w samym uczniu. Zwrócić uwagę na to, że tam, gdzieś w środku, ma już gotowe rozwiązanie. Najlepsze z możliwych, bo własne. Bowiem to, co jest dobre dla kogoś innego, w tym oczywiście dla mistrza, nie musi być tak samo dobre dla ucznia. Jeśli ci powiem, jak powinieneś żyć, jaką drogą pójść, co uznać za sukces, będą to jedynie moje wybory, moje przekonania i moje idee. Ty musisz znaleźć swoje, najlepsze dla ciebie, takie, które sprawią, że będziesz szczęśliwy naprawdę, a nie jedynie szczęśliwy w cudzych oczach. Takie, które pozwolą ci obrać własną drogę, a nie realizować cudze marzenia i cele. Scenka z jaskini nasuwa kolejne pytania. Skąd pewność, że uczeń rzeczywiście odgadł, co jest dla niego najlepsze? Skąd wiadomo, że droga, którą podąży, jest dla niego najwłaściwsza? Skąd wiadomo, że droga, którą podąży, jest dla niego najwłaściwsza? Skąd wiadomo, że po wyjściu z jaskini nie zaklął siarczyście i nie machnął ręką na cały ten jaskiniowo-mistrzowski cyrk? I tu dotykamy fundamentu coachingu transpersonalnego. Bo to, czy uczeń uda się we właściwą podróż, zależy od tego, jak głęboko zajrzał w siebie, aby dowiedzieć się, kim chce być. Od tego, czy udzielił sobie odpowiedzi na pytanie o swój życiowy cel na wszystkich możliwych poziomach, z duchowym włącznie. Czy odpowiedź, której sobie udzielił, jest rzeczywiście jego, a nie wynika z cudzych przekonań, które mu konsekwentnie wdrukowano przez całe życie? Niestety, obawa o to, czy uczeń był zdolny, by samemu sobie udzielić odpowiednio głębokiej, rzeczywistej odpowiedzi, nie jest bezpodstawna. W moim przekonaniu 99% ludzi nie jest do tego zdolnych. Żyją cudzym życiem, realizują cudze wyobrażenia o sukcesie, osiągają cele wyznaczone przez kogoś innego. Nie są szczęśliwi. Większość swojego czasu poświęcają na życie przeszłością, odnosząc się do starych, zdezaktualizowanych doświadczeń lub przyszłością, karmiąc się pożądaniem czegoś, czego faktycznie w ogóle nie chcą. Dzieje się tak z dwóch powodów. Albo nie zadają sobie odpowiednich pytań, albo nie udzielają na te pytania szczerych odpowiedzi. Oczywiście mogliby to zmienić bez udziału mistrza, bez potrzeby zwracania się o pomoc. Problem w tym, że uczynienie tego bez pomocy jest o wiele trudniejsze. Mistrz bowiem, o ile jest prawdziwym mistrzem, w odpowiednim czasie zada odpowiednio trudne pytanie. Takie, które zaboli, dotknie do żywego, przewierci na wylot. Co więcej, mistrz nie pozwoli wymigać się od odpowiedzi. Nie zaakceptuje jej braku. Będzie jej bezwzględnie oczekiwał. Tak długo, jak będzie trzeba. Aż w końcu ta odpowiedź padnie. Dopiero po jej usłyszeniu mistrz przestaje być potrzebny. Wtedy może zniknąć, bo wie, że uczeń już nie błądzi. Życie często przypomina błądzenie po lesie. Idziesz jedną ścieżką, potem następną, zmieniasz kierunki, cofasz się, wracasz na te same dróżki i jesteś zdziwiony, że znowu nigdzie cię nie doprowadziły. Jeszcze raz próbujesz i znowu błądzisz. Aż dostrzegasz szybującego ponad drzewami sokoła i postanawiasz pójść za nim. Sokół krąży, szybuje nad twoją głową, a ty idziesz. Nagle okazuje się, że już nie krążysz bez celu, tylko idziesz w jednym kierunku. Ścieżki przechodzą jedna w drugą, robią się szersze, a sam marsz zdaje się lżejszy. Coraz mniej przeszkód spotykasz po drodze. W końcu wychodzisz na szeroki trakt. Las się skończył i zaczyna się ogród. Gdzieś na jego krańcu, pośród mgły, majaczy dom. Może pałac, może zwykła chata. Nie ma to znaczenia. Znaczenie ma to, że znalazłeś wreszcie cel. I kiedy to odkrywasz, orientujesz się, że nie ma już nad twoją głową sokoła. Zniknął, bo przestał ci być potrzebny. Mistrz z jaskini, coach czy przewodnik nie może być przy tobie przez cały czas. Musi zrobić swoje i zostawić cię samego. A to zrobienie swojego nie jest niczym innym jak obudzeniem mistrza w tobie samym. To obudzenie coacha w tobie. To znalezienie sokoła nie na niebie, gdzieś wysoko, ale w tobie, w twoim wnętrzu. Po to, by cię prowadził tam, gdzie zechcesz dojść. Pomimo zgiełku, który towarzyszy coachingowi, metoda nie jest niczym nowym. O ile proces został nazwany, uporządkowany i wyposażony w poszczególne modele stosunkowo niedawno, o tyle wyciąganie wiedzy z rozmówcy za pomocą pytań nie jest odkryciem. W wielu szkołach filozoficznych mistrzowie właśnie w ten sposób usiłowali uczyć, słusznie zakładając, że najlepiej utrwala się nie ta wiedza, która zostanie podana na tacy, ale ta, do której uczeń dochodzi sam. 2,5 tysiąca lat temu stosował tę zasadę Sokrates. Swój system oparł na dwóch metodach, elenktycznej i majeutycznej. W pierwszej zadawał pozornie niewinne pytania, żeby zmusić rozmówcę do zmiany poglądów. W drugiej stawiane pytania służyły wyciągnięciu z rozmówcy nieuświadomionej wiedzy. Jednym z podstawowych założeń metody sokratejskiej jest przecież przyjęcie postawy ja nie wiem nic, cała wiedza jest w moim rozmówcy. Już wówczas było oczywiste, jak magiczną moc mogą mieć celnie zadane pytania. We właściwym momencie i we właściwy sposób. Sokrates nie był jedynym myślicielem, który wiedział, jak za pomocą pytań zmieniać postawy swoich rozmówców. Przez tysiąclecia czynili tak również mistrzowie wschodu. Jeśli przyjrzeć się na przykład koanom Zen, szybko można się zorientować, że celnie postawione pytanie jest skutecznym elementem technik, które mistrz wykorzystuje, by pomóc uczniom osiągać oświecenie. Większość buddyjskich opowieści jest zbudowana z sekwencji umiejętnie postawionych pytań, mających na celu wydobycie z ucznia wiedzy, którą już posiada. Od umiejętnie postawionych pytań roi się w przypowieściach sufich, a także w żywotach chrześcijańskich świętych. Od tysięcy lat ludzie zadawali sobie nawzajem pytania i usiłowali udzielić na nie właściwej odpowiedzi. Bez pytań nie byłoby rozwoju cywilizacji. Bez pytań nie mogłoby powstać nic nowego, żaden wynalazek, żadne rozwiązanie. Koło wynaleziono dlatego, że ktoś kiedyś zadał pytanie, czy coś, co jest bardzo ciężkie, można by łatwiej przemieszczać z miejsca na miejsce. Siła pytań jest olbrzymia. Problem w tym, by były to właściwe pytania. Czasem można pytaniem wyrządzić wiele szkody. Kiedy padają niewłaściwe pytania? Otóż w moim przekonaniu zawsze wtedy, kiedy coach nie rozumie tego, czym jest proces coachingowy. Kiedy zamiast prowadzić swojego klienta do zmiany, zaczyna go od siebie uzależniać. licząc w myślach pieniądze, które zarobi na przedłużającym się procesie. Wówczas pojawia się problem, a właściwie masa problemów. Bo nie dość, że sam proces coachingowy nie przynosi żadnych efektów, jeśli nawet to są one krótkotrwałe, to jeszcze wokół coachingu narasta wiele krzywdzących mitów. Rodzą się nieporozumienia, krążą lekceważące opinie, że to puste frazesy wypowiadane przez coachów, którzy hołdują kolejnej nowej modzie i żerują na ludzkiej naiwności. Sam słyszałem, jak w telewizji śniadaniowej redaktor w trakcie rozmowy z coachem sugerował, że coaching to jedynie zachodnia moda, a w rzeczywistości pit na wodę i fotomontaż. Cóż, takie opinie biorą się z niewiedzy i niezrozumienia tego, czym w istocie jest proces coachingowy. Przyjrzyjmy się zatem, czym jest w istocie. To podróż. Ot tak, po prostu. Z punktu A do punktu B. Tyle, że owa podróż odbywa się w czasie. Punkt A to teraźniejszość, to miejsce, w którym się obecnie znajdujesz. Punkt B to przyszłość. Dokładniej mówiąc, twoja przyszłość. A jeszcze dokładniej, miejsce, w którym zamierzasz się znaleźć. Rolą klienta procesu coachingowego, zwanego też skrótowo coaching, jest wyruszenie w tę podróż. I to po jego stronie leży odpowiedzialność za to, czy podróż się uda, czy zakończy się sukcesem, czy będzie zmierzała w dobrym kierunku i czy doprowadzi go do miejsca, w którym chciał się znaleźć. Co więcej, czy efekt tej podróży będzie trwały, czy zdarzy mu się zawrócić z drogi lub zejść na manowce. Tu jak mantra powraca pytanie, skoro wszystko zależy od klienta, to po co mu coach? Otóż coach ma do odegrania równie ważną i równie odpowiedzialną rolę. Jest odpowiedzialny za przebieg procesu, za jego prawidłowość, za jego zgodność ze sztuką. A zapewniam cię, że dobry coaching to naprawdę wymagająca praca. W coachingu, który uprawiam i który tutaj opisuję, jest coś więcej. Odpowiedzialność coacha w coachingu transpersonalnym polega na upewnieniu się, że wybory, których dokonuje klient, są rzeczywiście jego wyborami, że płyną z jego serca, z jego głębi, są tożsame z tym, kim jest naprawdę i kim naprawdę chce zostać. Że kierunek, w którym chce wyruszyć, nie jest jedynie mrzonką ani wynikiem społecznego wdrukowania. I wreszcie odpowiedzialność coacha leży w przekonaniu, że zmiana, która dokonuje się w kliencie, będzie trwała. A już wiemy, że trwałość zmiany jest związana z poziomem, na którym ta zmiana w kliencie zostaje zainicjowana. Dlatego powszechnie uważa się, że jedną z kluczowych kompetencji coacha jest rozpoznanie czy cel, w którym na sesję coachingową przychodzi jego klient, jest rzeczywiście celem, czy może powinno się go zredefiniować. Czy ten cel nie powinien ulec zmianie, ponieważ jest jedynie celem pozornym? Redefinicja celu w procesie coachingowym zdarza się nader często. Pamiętam sympatycznego 40-parolatka, który namówiony przez brata zainteresował się diet coachingiem. Uznał, że coaching to najlepszy sposób na to, aby poradzić sobie z nadwagą. Oczywiście musiałem się upewnić, czy dokładnie o to mu chodzi. Już po pierwszej sesji okazało się, że jego problemem nie była nadwaga, ale to, że w jego przekonaniu wszystkim wokoło się powodzi, że inni osiągają sukcesy, że ustawili się w życiu, a on, jako jedyny z całej grupy znajomych, nie miał własnej firmy, chociaż o jej założeniu intensywnie marzył. Nie mógł jednak zdobyć się na odwagę, by rzucić dotychczasowe zajęcie i zająć się prowadzeniem wymarzonej małej firmy cateringowej. Już nawet przygotowywał jedzenie na wynos, ale jak dotąd jedynie dla zamawiających te przysmaki znajomych. Ilekroć mówił o swoim celu, z którym pojawił się na spotkaniu coachingowym, czyli zrzuceniu wagi, jego twarz nie wyrażała żadnych emocji. Natomiast gdy opowiadał o pomysłach na firmę cateringową, tracił poczucie czasu, promieniał, emanował zupełnie inną energią. Oczywiście mógłbym drążyć temat odchudzania, ale po co? Przecież nie tył dlatego, że się objadał. Dokładniej, przyczyną jego nadwagi nie było samo jedzenie, ale powód, dla którego podjadał. Nauczyłem się już, że za podobnymi problemami często coś się kryje i warto się temu przyjrzeć, by dotrzeć do sedna problemu. Z nim tak właśnie było. Gotował, wymyślał potrawy, przekąski, inne smakołyki, po czym zajadał je w samotności, pogrążony w depresji, że wszystkim naokoło się udaje, tylko jemu nie. A nie udawało mu się, ponieważ lęk przed zmianą, przed porzuceniem znienawidzonej i zresztą słabo płatnej pracy był tak wielki, że skutecznie odwodził go od zrobienia kroku do przodu. W tym przypadku, jak widać, praca coachingowa powinna dotyczyć zupełnie innego celu niż odchudzanie. Zastanówmy się przez chwilę. Cóż by dała w tym przypadku koncentracja coacha i coachiego nad zrzuceniem wagi? Nawet gdyby udało mu się schudnąć, to i tak po skończeniu procesu coachingowego wróciłby do starej wagi. A stałoby się tak, bo nie zostałaby usunięta przyczyna, to przez co borykał się z nadwagą. Zmiana nie byłaby trwała na skutek czegoś, co nazywam płytkim coachingiem. Tymczasem istotą było odkrycie, jaki jest jego prawdziwy cel i sprawdzenie, czy jest gotowy się z nim zmierzyć. Tu pojawia się kolejna analogia coachingu do podróży. Żeby to była podróż, żeby się w ogóle rozpoczęła, musi zostać spełniony bardzo ważny warunek. Klient musi mieć chęć w tę podróż wyruszyć. Musi być przekonany co do tego, że kierunek, w którym zmierza, jest właściwy. Ale też co do tego, że chce podjąć wyzwanie, chce się z nim zmierzyć. Zmierzyć się z samym sobą i wyruszyć w drogę. Jednak wielu ludzi, mimo że deklaruje chęć zmiany, w rzeczywistości nie chce niczego zmieniać. Z jakichś przedziwnych powodów chcą żyć życiem, którego nie lubią i na które narzekają. Zdarzało mi się zrywać procesy coachingowe, kiedy okazywało się, że klient po prostu nie pracował. Jeśli cokolwiek robił, to jedynie po to, by jakoś wyglądało przed coachem. Taka zasłona dymna. Najzabawniejsze, albo może najtragiczniejsze jest to, że mimo braków efektu w dalszym ciągu chciał suto płacić za coaching. Sam udział w procesie coachingowym wystarczał mu, by udowodnić sobie, że przecież coś ze swoim życiem robi. To jednak nie wystarczy. Nie ma najmniejszej szansy na dokonanie jakiejkolwiek zmiany.